Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pichlowicz. Ten materiał, o którym teraz będę mówił, który będę teraz relacjonował, jest odzwierciedleniem pewnej bardzo niebezpiecznej tendencji, powiedziałbym, dla wszystkich oprócz Rosji, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Dla wszystkich. Taka jest moja opinia. Cytuję z faktów z Interi, Die Interia, niemiecki portal dla Polaków. Cytuję artykuł, który tylko tam znalazłem. Ciekawy artykuł. Media zdradzają szczegóły umowy Putin-Netanyahu. Władze Izraela zgodziły się uznać jurysdykcję prezydenta Asada nad południowo-zachodnią Syrią w zamian za gwarancję Kremla, że jednostki irańskie będą dyslokowane w Syrii nie bliżej niż 80 km od granicy z Izraelem. Podaje w piątek Washington Post. No i to jest samo w sobie zdumiewające. No ale to dobrze. I teraz tekst. Rosjanie mieli też solennie obiecać premierowi Netanyahu, że nie będą w żaden sposób reagować, jeśli izraelskie lotnictwo dokona nalotów na pozycje irańskie, jeśli Teheran zdecydowałby się rozmieścić w tym regionie strategiczne systemy rakietowe czy systemy rakiet nośnych Zenit. No, to już wiadomo, kto rządzi w Syrii. Władze syryjskie i izraelskie zamierzają przystąpić teraz do delimitacji granicy, w tym na obszarach, których dotyczyło porozumienie z 1974 roku. Zgodnie z nim mają tam stacjonować siły rozjemcze ONZ-u, podaje wam się Washington Post. Izrael uzyskał kontrolę nad wzgórzami Golan w następstwie wojny sześciodniowej w 1967 roku. Próba odzyskania wzgórz przez wojska syryjskie w 1973 roku. Niepowodzeniem w 1974 wyznaczono tą strefę neutralną pozostającą pod kontrolą sił pokojowych ONZ. Ale na wszelki wypadek nie mówi się o tym, że tam są Polacy. Od zawsze. W 1981 Izrael objął te tereny swoim systemem prawnym oraz administracyjnym. Czyli innymi słowy, po prostu, tak jak w przypadku Jerozolimy, poszerza w sposób bandycki swoje terytorium. Syria uważa, że wzgórza Golan są okupowane i domaga się zwrotu całości terytorium. W 2009 premier Izraela Netanyahu powiedział, że Izrael nigdy nie odda tych terenów, gdyż one są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa państwa żydowskiego. W ten sposób to można powiedzieć o na przykład Polsce, że Polska jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa państwa żydowskiego, no i w związku z tym usadowiają się, robią polin i będzie dobrze. No tak sobie. Washington Post twierdzi, że nie można wykluczyć, że Donald Trump zaakceptował nieformalną umowę między Izraelem i Kremlem i że sprawa ta była omawiana podczas dyskusji Trumpa z Putinem. Co do tego nie ma wątpliwości. Gazeta powołuje się na opinię jednego z przedstawicieli Białego Domu, który jednak podkreślił, że nie sposób tego sprawdzić, gdyż Trump nie uznał za stosowne poinformować szczegółowo swojej administracji o sprawach, które poruszył z Putinem. Rząd premiera Izraela miał się porozumieć z Władimirem Putinem w sprawie rozwiązań dla Syrii Południowej, gdzie pozbawione amerykańskiego wsparcia jednostki syryjskie, syryjskiej opozycji tracą kontrolę nad całymi obszarami na niecały tydzień przed rosyjsko-amerykańskim szczytem w Helsinkach. Jednym z powodów, dla których Izrael zdecydował się na umowę z Moskwą, mogło być oczywiste nastawienie Trumpa, który ogłosił, że nie zamierza się angażować w południowej Syrii i nie skrywa swego zamiaru wycofania wojsk USA z operacji w Syrii. O tym, że USA-Rosja oraz Izrael osiągnęły porozumienie w sprawie konfliktu w Syrii, sprowadzającego się do utrzymania przy władzy obecnego prezydenta tego kraju, Bashira el-Assada, pisał w piątek John A. Bradley w tygodniku The Spectator. Ciekawe. Dlaczego? Znaczy, piszą o tym, że on, a to, że ja, to nie. No dobra. No bo ja nie należę do The Spectator. Brytyjski dziennikarz zajmujący się Bliskim Wschodem napisał, że umowa jest już zawarta, Asad pozostanie. A Syria stała się rosyjskim protektoratem. Stała się, to już od dawna. Na szczycie uzgodniono potrzebę trwałego zawieszenia broni między Syrią a Izraelem. Rząd syryjski zaoferuje gwarancje dotyczące bezpieczeństwa państwa żydowskiego. Rząd syryjski zagwarantuje dotyczące bezpieczeństwa państwa żydowskiego. To tak jak mucha mogłaby zagwarantować bezpieczeństwo słoniowi. Czytamy w tym konserwatywnym tygodniu. Zachód musi się pogodzić z faktem, że przez lata wspierał przegrywającą stronę w konflikcie syryjskim, kontynuuje autor. Według niego porozumienie to znacząca zmiana, gdyż jeszcze niedawno USA było bliskie pójść na wojnę z Asadem, utrzymując, że USA po cichu porzucił w ubiegłym miesiącu wspieranych przez USA rebeliantów w południowo-zachodniej Syrii, wskazuje, że umowa była od pewnego czasu przygotowywana. Teraz syryjscy rebelianci mogą oczekiwać całkowitego porzucenia. Nic z tego nie byłoby możliwe bez zgody Izraelczyków, pisze publicysta brytyjskiego Spectator. Dobra? To jest oczywiste, że tam nic się nie może dać bez zgody Izraelczyków. W jego ocenie państwo żydowskie nie będzie miało problemu ze współpracą z reżimem Asada w Syrii w przyszłości, mimo wielu wezwań do zmiany władzy w Damaszku i dziesiątek bombardować pozycji syryjskiego wojska w ostatnich latach. Dzięki porozumieniu, jak twierdzi Blanaj, Rosja utrzymuje pełnomocnictwo w Rosji i ciepłowodny port na wybrzeżu Morza Śródziemnego. USA wycofują się z grzęzawiska, a Izrael pozbywa się zagrożenia ze swoich granic ze strony Iranu i Hezbollahu, ale tylko od strony Syrii. To pamiętajcie Państwo. Mili Państwo, dlaczego ja o tym mówię tutaj? Po pierwsze, jestem Polakiem i tego nic nie zmieni do końca życia. Nawet gdybym, o czym marzę, zamieszkał w Chinach na starość, to nie pozostanę być, nie przestanę być Polakiem. Dwa. A pamiętajcie Państwo, że Putin, angażujący się w jakikolwiek sposób ze Stanami Zjednoczonymi, rozmawiający w jakikolwiek sposób ze Stanami Zjednoczonymi, jest do pewnego stopnia zagrożeniem dla Chin. Oczywiście myślę, że niewielkim, bo myślę, że Putin zdaje sobie sprawę, kto jak kto, ale on na pewno, że te drobne ruchy na Bliskim Wschodzie to są drobne ruchy, które i tak zagwarantowały Rosji coś, czego Rosja do tej pory nie miała, czyli protektorat nad Syrią. I przypuszczam, że może się to skończyć tym, że to nie będzie jedyny port głębokowodny na Morzu Śródziemnym, ten, który tam jest, w którym oni są. Taurus, tak się to nazywa, jakoś tak nazywa. Natomiast to jest dla imperialnej Rosji bardzo ważne. Natomiast jest jeszcze coś zdecydowanie ważniejszego. Racja stanu. Rosyjska racja stanu. Bo czy imperializm rosyjski jest racją stanu? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest czasowe wykonanie tego KGB-sty. Byłego KGB-sty. Ale bardzo zresztą niesłychanie sprawnego polityka. Ale jest coś takiego jak racja stanu. Racją stanu są bardzo dobre lub jeszcze lepsze kontakty z Chinami, Rosji z Chinami. I to jest podstawowa rzecz. Myślę, że dla nas, znaczy dla Chin, to jak już powiedziałem, natomiast dla nas, dla Polaków, to jest niesłychanie ważne, o czym mówi Netanyahu z Putinem, albowiem jakieś koncesje rosyjskie na temat, koncesje rosyjskie w Polsce na temat żydowskich, znaczy Żydom, z Izraelowi mogły zostać dane. Już o tym mówiłem, nie będę do tego wracał. To jest dla nas bardzo niebezpieczne. Czyli innymi słowy, jak dwóch łajdaków rozmawia, a jak trzech łajdaków, czyli Putin, Netanyahu i Trump rozmawiają, to na pewno nie jest to dobre dla świata. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.